Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Ja jednak i moja rodzina będziemy służyć Panu, bo On jest święty. Siostry i bracia, w tym naszym ostatnim spotkaniu przedwakacyjnym wracamy do początku, do tego najsłynniejszego zdania, które jest kojarzone z osobą Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza, sługi Boga. Zdania, które Jozue wypowiada do wszystkich plemion Izraela, do ich przedstawicieli, w mieście, w przestrzeni, o której mówiliśmy sobie ostatnio, w Sychem, które przez długi czas, nie da się ukryć, było bardzo ważnym ośrodkiem politycznym, ale także ośrodkiem kultu religijnego. Ale przyjrzyjmy się przez chwilę temu ostatniemu rozdziałowi Księgi Jozuego i słowom, które Jozue wypowiada do całego ludu. Mowa Jozuego rozpoczyna się od stwierdzenia: to mówi Pan, Bóg Izraela. Po tym wcześniejszym testamencie Jozuego, który słyszeliśmy, który możemy sobie prześledzić od 21 rozdziału, a szczególnie w rozdziale 23, Jozue zdaje się występować wobec całego narodu jako prorok. Nie chodzi już o bycie wodzem, o przeprowadzenie, o dokończenie misji Mojżesza. To wszystko się wydarzyło. Teraz potrzeba czegoś więcej. Lud opanował kraj, zaczęło im się dobrze wieść, spełniły się słowa, które Bóg wypowiedział lata wcześniej, przekonali się, że Bóg nie rzuca słów na wiatr, a ponieważ natura ludzka zmienną jest, w tym doświadczeniu swoistego spokoju, bezpieczeństwa, potrzeba na nowo dokonać wyboru, trzeba podjąć decyzję, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: kto jest Bogiem? Kogo będę traktować jak Boga? I dlatego trzeba sobie przypomnieć, trzeba innym przypomnieć, co zrobił Bóg. A zatem powrót do źródeł. To mówi Pan, Bóg Izraela. Wasi przodkowie, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, mieszkali pierwotnie po tamtej stronie rzeki. Służyli tam obcym bogom. Ja zabrałem waszego przodka Abrahama z tamtej strony rzeki i poprowadziłem przez całą ową krainę. Przypomnienie Teracha, który był bałwochwalcą, i Abrahama, który również przez sporą część swojego życia czcił obcych bogów, oddawał cześć demonom, jest o tyle istotne, że Izrael musi pamiętać, że wybór Boga, owa godność i tożsamość nie wzięły się znikąd. One zostały ofiarowane przez Boga, ale ofiarowanie, dar, prezent musiał spotkać się jeszcze z konkretną decyzją, z przyjęciem tego wyboru. Ponieważ tekst księgi jest redagowany w czasach niewoli babilońskiej, kiedy bardzo mocno dojrzewa w Izraelitach świadomość odpowiedzialności za własny wybór, za potwierdzenie decyzji, za przyjęcie i przejęcie się słowem Boga, bo nie jest tak, że Pan Bóg wszystko za nas załatwił i możemy się wygodnie rozsiąść i obserwować, co też jeszcze pięknego Pan Bóg dla nas wymyśli. Owszem, wymyśli i będą to piękne rzeczy, ale to my zdecydujemy, czy chcemy je przyjąć. Pojawia się w tej historii Izaak, potem Jakub i Ezaw. I znów ta historia o ratunku, bo przecież kwestia ocalenia Jakuba i jego synów wiąże się z wejściem do Egiptu i z bardzo bolesną historią syna Jakuba, Józefa. Oczywiście intencją i zadaniem tego tekstu, tych słów, które są włożone w usta Jozuego, nie jest bynajmniej opowiedzenie czy złożenie jakiegoś sprawozdania historycznego, ale konsekwentnie budowana narracja teologiczna. Wszelkie błogosławieństwo, które wydarzyło się i wydarza się i będzie się wydarzać w dziejach tego narodu, jest błogosławieństwem pochodzącym od Boga. Jakub i jego synowie przenieśli się do Egiptu, stali się licznym, wielkim i potężnym narodem. Egipcjanie dręczyli ich, więc Pan, uderzył Egipt za to, co on im uczynił. I potem ich wyprowadził z Egiptu. Mówiliśmy sobie o plagach egipskich, mówiliśmy sobie o tym, że te wszystkie straszne wydarzenia i straszne zjawiska były bardzo cykliczne, przynajmniej jeśli chodzi o pierwsze 9 plag. Ale obecność Boga objawiała się tym, że o ile rozmaite plagi pojawiały się naturalnie, o tyle nienaturalnym było zakończenie ich. One nie mijały od tak sobie. Dlatego i Egipcjanie, i Izraelici widzieli w tym bardzo, bardzo realną interwencję Boga. Trudno więc, żeby Jozue nie wspomniał o rzeczy fundamentalnej, o przejściu przez Morze Czerwone. Ale nie chodzi nawet o rozstąpienie się wód. W ustach Jozuego autor natchniony zwraca uwagę na coś innego. Weszliście wtedy do Morza Czerwonego. Egipcjanie, ścigając na rydwanach i na koniach waszych ojców, także wjechali do Morza Czerwonego. Wtedy my zaczęliśmy wołać do Pana i On umieścił chmurę i mrok między nami i Egipcjanami. Potem cofnął przeciw nim morze i zatopił ich. Wasze oczy widziały, czego Pan dokonał w Egipcie. Wspomnienie rydwanów w bardzo wyrazisty sposób pokazuje absolutną bezradność Izraelitów wobec ówczesnych wozów bojowych, które kierowane przez umiejętnych i wyszkolonych wojowników były praktycznie nie do zatrzymania. Bezradność więc zmusiła Izraelitów do wołania o pomoc do Pana, ponieważ nie mieli pomysłu, w jaki sposób poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. I to wołanie do Pana oznaczało też zgodę na przyjęcie Jego ratunku. My nie wiemy, co zrobić. Prosimy Cię, abyś pokazał nam, abyś Ty nas uwolnił, abyś objawił swoją moc. My wiemy, że sami sobie nie poradzimy. Chcemy przyjąć Twój ratunek. Pojawia się prośba, w której ukryta jest decyzja przyjęcia ratunku i sposobu ratunku, jaki wybierze Bóg. Jaki pomysł ma Pan Wszechmogący? Jozue zwraca uwagę na chmurę i mrok. One pojawiają się przede wszystkim po to, by Izraelici nie widzieli wojska egipskiego. Dla was, siostry i bracia, wytrawnych słuchaczy Słowa Bożego, miłośników Biblii, nie jest obcym fakt, że gdy Bóg, czy to osobiście, czy posyłając swoich wysłanników, aniołów, do rozmaitych ludzi, zarówno w historiach pierwszego przymierza, jak i w Nowym Testamencie, bardzo często rozpoczyna owe spotkania od stwierdzenia nie bój się. Właściwie to rozkaz. To niezwykle zdecydowana prośba. Nie bój się. Po to był ten mrok, po to była ta chmura. By przestać się bać Egiptu, by zmniejszyć strach, by ten strach opanować. Świadomość Bożej obecności zabiera strach, dlatego że Bóg jest miłością. Jak napisze święty Jan, o czym sobie pewnie wielu z nas często przypomina, prawdziwa miłość usuwa lęk. Skoro Bóg jest miłością, to nie muszę się bać. Prośba o pomoc, połączona ze zgodą na sposób pomocy wybrany przez Boga. I pierwsza pomoc przychodzi właśnie w tym zmniejszeniu strachu. W spojrzeniu na rzeczywistość z Bożej perspektywy. Wasze oczy widziały to, czego Pan dokonał. Ale obecność Boga nie sprawia, że życie nagle staje się jakieś inne. Nie ma nic wspólnego z życiem tutaj, na tej ziemi. Bóg wcale nie wprowadza w jakąś alternatywną rzeczywistość. Przebywaliście na pustkowiach przez wiele dni. Stamtąd poprowadził was Pan do krainy Amorytów. Kiedy oni wystąpili zbrojnie przeciw wam, Pan wydał ich w wasze ręce. Są problemy, są kłopoty, jest głód, istnieją nieprzychylne narody. Jest życie. po prostu. Ale w tym całym doświadczeniu życia najistotniejsza okazuje się obecność Boga. Jego pomoc, Jego przychylność, Jego prowadzenie. Stąd cała ta historia, opisana i w Księdze Rodzaju, i w Księdze Wyjścia, i późniejsze księgi, choćby Księga Sędziów, pokazują niezwykle ważną rzecz i niesamowicie istotną wartość współpracy. Pytam Boga o zdanie. Słucham Jego odpowiedzi. Decyduję się pójść za Bożym Słowem. Chyba że podejmuję inną decyzję i wtedy najczęściej wpadam w kłopoty. Ale nawet z największych niebezpieczeństw, dzięki Bogu, jest droga wyjścia. Pan, wasz Bóg, nie chciał was zgubić. Błogosławił wam i ocalił was. Bo Bóg rzeczywiście nieustannie potwierdza wybór miłości. Bóg nieustannie udowadnia, jak ważni dla Niego jesteśmy. Podczas uważnej lektury tego tekstu możemy znaleźć w wersecie 12, 24 rozdziału Księgi Jozuego wzmiankę o jakimś roju szerszeni, dzięki któremu usunął Bóg 12 królów Amorytów bez udziału miecza i łuku. Co prawda ta zapowiedź pojawia się w Księdze Wyjścia, w 23 rozdziale, werset 28, i w Księdze Powtórzonego Prawa, w 20 wersecie 7 rozdziału, ale w żadnych źródłach historycznych nie znajdziemy takiej plagi. Stąd przyjmuje się dziś jako powszechne przekonanie, że ten rój szerszeni nie ma znaczenia dosłownego, ale jest to próba wytłumaczenia niewytłumaczalnego strachu mieszkańców Kanaanu przed Izraelem. Następnie Jozue zwraca uwagę na kolejne błogosławieństwa Boga. On dał wam ziemię, On dał wam miasta, On dał wam winnice, On dał wam oliwne sady. Wszystko jest darem, wszystko jest łaską. A zatem żyjcie w bojaźni Pana, służcie Mu w szczerości i sprawiedliwości. Zniszczcie cudzych bogów, a służcie Panu. Życie w bojaźni Boga, przede wszystkim chodzi o świadomość, o ten respekt. Przekonałem się i przekonuję się, jaki jest Bóg, więc będę Go szanować. Nie muszę się Go bać, bo nie chodzi o lęk, ale o szacunek. Więc poszanowanie Bożego prawa, wierność przepisom religijnym i kultycznym nie może wynikać ze strachu. Nie powinna wynikać ze strachu, ale po prostu z szacunku, z tego respektu, ze świadomości, że Bóg to Bóg. Służyć Mu. I bynajmniej wcale nie chodzi o bycie uciemiężonym, o bycie niewolnikiem w tym bardzo pejoratywnym znaczeniu, ale o serce zwrócone w kierunku Boga, o to spodziewanie się po Bogu wszystkiego, co dobre. I konkretnym, codziennym, nieustannie ponawianym wyborze, tak, chcę z Tobą być. Szczerość, bo nie muszę przed Bogiem niczego ukrywać. Bo nie muszę zachowywać czegoś dla siebie, bo jeśli wszystko oddam Bogu, to... No właśnie, to co? To stracę? To coś mi się stanie? Warto się nad tym zastanowić, bo przecież bardzo często, niestety, pokutuje w nas... A może i trzeba użyć liczby mnogiej, pokutują w nas rozmaite przekonania, przekłamania na temat Boga. Tak jakbyśmy przed Bogiem musieli obronić swoje życie, swój stan posiadania, swoje relacje. Służcie Mu w szczerości i sprawiedliwości. Ta sprawiedliwość biblijna, pragnienie odkrywania tego, czego chce Bóg, tego, czego pragnie nasz Ojciec Wszechmogący. A wynika to właśnie z tego prostego wiem, jestem pewien, że od Boga mogę się spodziewać wszystkiego najlepszego. W związku z tym kolejne polecenie, a właściwie konsekwencja. Zniszczcie cudzych bogów, którym służyli wasi przodkowie za rzeką i w Egipcie. Nie da się żyć według zasady Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Jozue przypomina te wszystkie historie o rozmaitych bożkach, o tym szukaniu zabezpieczenia w swojej kruchości życia u tych, którzy zdawali się mieć jakąś władzę. W kontekście czasów powstania Księgi Jozuego wspomniana rzeka nie oznacza tutaj Nilu, ale raczej Eufrat, bo ta przestrzeń między Tygrysem a Eufratem, między dwoma wielkimi rzekami, była dla Izraelitów doświadczeniem niewoli. To było miejsce, które wywoływało płacz. A przecież z relacji czy to proroków, czy kronikarzy, Księgi Królewskiej, Księgi Kronik, wynika bardzo jasno, że w interpretacji tej sytuacji zniewolenia i poszukiwaniu powodów, dlaczego tak się stało, dominowała główna przyczyna: myśmy zostawili Boga. Przestaliśmy zwracać na Niego uwagę. Nie traktowaliśmy Boga jak Boga. I stąd wszystkie kłopoty. Bynajmniej nie dlatego, że się Pan Bóg na nas zemścił, ale właśnie dlatego, że przestaliśmy brać łaskę. Odsunęliśmy od siebie błogosławieństwo na własne życzenie. Odrzucić bożki, zniszczyć bożki, to podjąć decyzję ukierunkowania się na Boga. To często powtarzające się, szczególnie w pierwszym przymierzu, oskarżenie o twardość karku jest związane z nieumiejętnością odwrócenia się, zmiany kierunku. A przecież znane nam wszystkim określenie metanoia znaczy ni mniej, ni więcej zmienić kierunek, odwrócić się. W tym duchu również rozumiane jest przez Biblię pojęcie grzechu, czyli nietrafienie do celu. I wreszcie Jozue kończy swoją mowę tym najbardziej znanym stwierdzeniem: ja jednak i moja rodzina będziemy służyć Panu, bo On jest święty. Społeczeństwo patriarchalne, więc ta decyzja podjęta przez ojca jest tak bardzo ważna. Ona konstytuuje życie rodziny, kierunek tego życia. Co na to lud? Nie może być, byśmy zostawili Pana, aby służyć cudzym bogom. Pan, nasz Bóg, On jest Bogiem. A jednak było coś na rzeczy. W ich głowach było żywe doświadczenie służenia rozmaitym bożkom. Czy to ze względu na czas powstania księgi, czyli to rozumienie niewoli jako konsekwencji odejścia od Boga i zaufania składanego w czyjeś nieznane ręce, a co więcej, ręce niepewne. A jeśli odnieść się do czasów Jozuego, wystarczy przypomnieć historię Akana. Dlatego tym mocniej wybrzmiewają te słowa: i my chcemy służyć Panu. On jest naszym Bogiem. My pamiętamy. Myśmy się przekonali. My chcemy więcej. A wtedy Jozue powiedział ludowi: nie dacie rady służyć Panu, bo On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Trzeba dobrze zrozumieć i to zdanie, i te kolejne. Proste stwierdzenie faktu. Jeśli nie zostanie dokonany wybór, jeśli będzie próba funkcjonowania na zasadzie Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, to po prostu to wszystko się nie uda. Nie da się tak żyć. Nie da się tak przeżyć. Bóg jest Bogiem świętym. Święty to znaczy inny, oddzielony, wyjątkowy. Nie taki, jakiego sobie wyobrażamy. Co więcej, jest Bogiem zazdrosnym. Ale nie chodzi tutaj o zazdrość w sensie trzymania mocno w garści i roszczenia sobie praw własności, ale chodzi o to przekonanie, które można by oddać słowami: Bóg nie zgodzi się na to, byś siebie niszczył. I Bóg nie zgodzi się na to, by ktoś ciebie niszczył. Nawet jeśli sam zapominasz o swojej tożsamości, Bóg będzie walczył o tę tożsamość. On nie zapomni. On z ciebie nie zrezygnuje. I dlatego nie jest prawdą to, że Bóg nie zechce przebaczyć, ale chodzi o to, że interwencję Boga, że Jego działanie, że Jego troskę, że Jego niezgodę na twój grzech, na drogę ku śmierci, będziesz czasami interpretować jako zło. A przecież Bóg nie chce żadnego zła. Bóg nie czyni zła. Nie mogę mieć pretensji do Boga wtedy, kiedy nie korzystam z błogosławieństwa. Bo kogo mogę winić w codziennym życiu o to, że nie piję czystej, dobrej wody, a sięgam po wodę z jakiejś mętnej kałuży, kiedy woda źródlana płynie tuż obok? Kogo miałbym o to winić? Wydaje się, że lud rozumie Jozuego, bo odkrzyknął wręcz: o nie, my będziemy służyć Panu. I wtedy Jozue oświadczył ludowi: sami sobie jesteście świadkami, że wybraliście Pana, aby Mu służyć. Jesteście świadkami, jesteście tutaj. Świadek to ten, kto może zaświadczyć, że coś się wydarzyło, że zdarzenie miało taki, a nie inny przebieg. On widzi swoimi własnymi oczami, pamięta swoją pamięcią. On nie wyprze się tego, co przeżył. Usuńcie zatem cudzych bogów spośród siebie. Szczerze zwróćcie swe serca do Pana, Boga Izraela. I lud rzekł Jozuemu: chcemy służyć Panu, będziemy słuchać Jego głosu. To, co wypomina choćby Jeremiasz czy inni prorocy: nie słuchacie głosu Pana, spotyka się z bardzo przejmującą, konkretną deklaracją: będziemy słuchać Jego głosu. Wydaje się, że im naprawdę zależy. Więc tego dnia Jozue zawarł przymierze z ludem. Przekazał przed namiotem Boga Izraela prawo i wyroki, zapisał te słowa w księdze, to jest w prawie Boga. A potem wziął wielki kamień i ustawił go pod terebintem, przed Panem. Następnie Jozue przemówił do ludu: oto ten kamień będzie stał wśród was jako świadek. On bowiem słyszał wszystko, co przy nim zostało powiedziane przez Pana, wszystko, cokolwiek On wam dzisiaj oświadczył. Będzie też wśród was aż do ostatnich dni świadkiem, gdybyście nieszczerzy byli wobec Pana, mojego Boga. Nie tylko żywi świadkowie, ale też kamień. Wiadomo, zanim erozja zniszczy ten kamień, pokolenia Izraela wiele razy będą przechodzić przez tamto miejsce i będą mogły sobie przypominać, co Bogu obiecali i czego się mogą po Bogu spodziewać. Izrael służył Panu przez wszystkie dni Jozuego i przez wszystkie dni starszych, którzy po Jozuem jeszcze żyli i którzy widzieli wszystkie czyny Pana spełnione dla Izraela. Wzmianka autora natchnionego zdaje się zawierać jakąś ukrytą gorycz. Izrael służył Bogu w ciągu życia Jozuego i w ciągu życia tych, którzy pamiętali, którzy widzieli czyny Pana spełnione dla Izraela. A później, w ostatnich zdaniach księgi, przeczytamy, że synowie Izraela się rozeszli i potem zaczęli czcić Aszerę, Asztartę i innych bogów okolicznych plemion. A wcześniej umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, i został pochowany. Ten, który był następcą Mojżesza, ten, który dokończył dzieła Mojżesza. Jest jeszcze wzmianka o pochowaniu w Sychem, na tym polu, które nabył Jakub od Amorytów, od synów Hamora, kości Józefa, czyli człowieka, dzięki któremu Izrael przetrwał. A jako ostatni wspomniany jest arcykapłan Eleazar, potomek Aarona. Odniesienie do funkcji religijnej, czyli jednocześnie do warstwy kultycznej, do budowania relacji przez spotkanie w czasie liturgii. Pamiętać o błogosławieństwach, o ratunku sprowokowanym i sprokurowanym przez Boga, doświadczyć na własnej skórze miłości i spełnienia Bożych słów i nieustannie budować swoją relację z Bogiem. Przede wszystkim w tej przestrzeni spotkania, jaką jest każda liturgia. Tego wam życzę, siostry i bracia. I bardzo wam dziękuję za te 19 spotkań z człowiekiem Boga, jakim był Jozue. Życząc jednocześnie, by każdy z nas odkrył w sobie właśnie tę tożsamość. Tożsamość Bożego dziecka. Może szczególnie dziś, w Dzień Ojca. Życzę wam tego i z całego serca dziękuję za kolejny rok naszych spotkań, naszego odkrywania miłości Boga w historiach różnych Bożych ludzi.